Otwórzcie swoje Biblię na Księdze Abdiasza. Słuchajcie, kto z was kiedykolwiek czytał Księgę Abdiasza? A, kilka osób. Brawo. Słuchajcie, ja przeczytałem, odkryłem w ogóle, że taka księga istnieje dopiero niedawno. Bo zauważyłem jedno, że w ogóle jeżeli chodzi o głoszone Słowo Boże, to chyba doskonale się sprawdza taka reguła Pareto. Reguła Pareto mówi, że 80% skutków jest spowodowane zazwyczaj przez 20% przyczyn. I mam wrażenie, że 80% tego, co jest w ogóle nauczane z Biblii, pochodzi z 20% tekstu, a pozostałe 80% jest raczej rzadko eksplorowane. Także dzisiaj będziemy mogli przestudiować słowo, które jest unikalne w wielu aspektach. Daniel, gdybyś mógł wyświetlić mapkę Edomu. Otóż słuchajcie, Księga Abdiasza jest skierowana nie do Izraelitów, ona jest skierowana do Edomitów. Edomici to byli potomkowie Ezawa, tak? Edom to znaczy czerwony, Ezaw był rudy, stąd ta nazwa, i to byli po prostu potomkowie Ezawa, czyli brata bliźniaka Jakuba, tego, który sprzedał, Ezaw był starszy, ale Jakubowi sprzedał za miskę soczewicy swoje pierworództwo, tak, i błogosławieństwo z tym związane, i później do końca życia tego żałował. Słuchajcie, przejdę w tej chwili, przeczytam tą księgę. To jest najkrótsza księga w Biblii, to jest zaledwie 21 wersów, natomiast dzisiaj zobaczycie, że mówiąc dzisiaj te słowo, ja tak naprawdę tylko się prześlizgnę po powierzchni, i moim celem na dzisiaj jest to, żeby was zachęcić do tego, żeby dalej już samemu tą księgę eksplorować, bo jest tego naprawdę warta. Przeczytam. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmocny Pan o Edomie. Usłyszeliśmy wieść od Pana i do narodów wyruszył już goniec. Wstańcie, wyruszmy przeciwko niemu na wojnę. Oto uczynię cię małym wśród narodów. Będziesz bardzo wzgardzony. Zwiodła cię pycha twego serca, ty, mieszkańcu szczelin skalnych. Siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Otóż, choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś wśród gwiazd uwił sobie gniazdo i stamtąd cię sprowadzę, oświadcza Pan. Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby nocni rabusie, o, jakże będziesz zniszczony. Czy nie ukradliby tylko tego, po co przyszli? Gdyby zbierający winogrona przybyli do ciebie, czy nie zostawiliby za sobą pojedynczych gron? Ezaw zostanie dokładnie przeszukany. Przetrząśniętym będą jego tajne skarbce. Aż po granicę cię przegnają. Oszukają cię wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Pokonają twoi sojusznicy. Ci, którzy jedzą twój chleb. Zostawią na ciebie sidła, a ty dasz się zaskoczyć. Tak, w tym dniu, oświadcza Pan, wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Wtedy przerażą się twoi waleczni, Temanie, tak, że będzie wycięty każdy z góry Ezawa z powodu zbrodni. Ze względu na gwałt na twoim bracie Jakubie okryje cię wstyd i będziesz wycięty na wieki. W czasie, kiedy stałeś na uboczu, kiedy obcy rabowali jego dobra, cudzoziemcy wkraczali do jego bram i o Jerozolimę rzucali los, ty też byłeś jak jeden z nich. Nie przyglądaj się bratu w jego nieszczęścia. Nie ciesz się, że zagłada spotkała synów Judy. Nie przechwalaj się w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mego ludu w dniu jego klęski. Nie przyglądaj się i ty jego nieszczęściu w dniu jego klęski. Nie sięgaj po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stawaj na rozstaju dróg, by wycinać jego uchodźców. I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana dla wszystkich narodów. Jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą. Zapłata za twoje czyny wróci na twoją głowę. bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Będą pić, będą chłeptać i pamięć po nich zaginie. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości. I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą, podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt się nie ocaleje, gdyż Pan tak rozstrzygnął. Ci z Negeb posiądą górę Ezawa, a ci z Szefeli Filistynów. Posiądą też pola Efraima i pola Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Wygnańcy zaś tej twierdzy synów Izraela posiądą ziemię Kananejczyków aż po Sareptę i wygnańcy z Jerozolimy, którzy mieszkają w Sefarad, posiądą miasta Negebu i wstąpią ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa, a panowanie będzie należeć do Pana. Słuchajcie, tylko 21 wersów, natomiast tak dużo treści, jak to czytałem, to miałem takie wrażenie, że to jakiś taki umysł pisał ścisły, bo tutaj w zasadzie nie ma zbędnego słowa. Tutaj w tych 21 wersach jest po prostu tyle treści, które czasami się pojawiają na wielu stronach. A tak naprawdę, jeżeli się troszeczkę mniejszym drukiem to napisze, to jest po prostu strona tekstu. Słuchajcie, i tak, troszkę może o czym mówimy w ujęciu geograficznym. Słuchajcie, tą mapę, którą widzicie, to jest właśnie mapa Edomu w czasach jego największego rozkwitu, czyli mniej więcej 600 lat przed Chrystusem, czyli jak widzicie, to było państwo, bo na górze tutaj mamy Judę, Izrael, tak? To było państwo położone na południe od morza Martwego i w okresie swojego największego rozkwitu no było prawie że wielkości Judy i Izraela razem wzięte. Także faktycznie spore państwo. I słuchajcie, przejdźmy teraz na chwilkę do historii wcześniejszej, żeby zobaczyć, co Bóg powiedział na temat tego, jak Izraelici powinni się odnosić do Edomitów, bo to jest ciekawe. Słuchajcie, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział drugi, stąd przeczytam parę wersów, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział drugi, i to będą wersety pierwszy, później 4, 6 i później 8. To jest tutaj wspomniany czas, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i byli w drodze do Ziemi Obiecanej. Zwróciliśmy się więc i wyruszyliśmy na pustynię, drogą ku Morzu Czerwonemu, tak jak polecił mi Pan. Przez dłuższy czas krążyliśmy wokół Pogórza Seir. W końcu Pan powiedział do mnie, dość już wędrówki wokół tych gór, skierujcie się na północ, przekaż ludowi, wkrótce będziecie przechodzić obok granicy waszych braci, potomków Ezawa, zamieszkałych w Seir. Będą się oni was bać, więc tym bardziej bądźcie ostrożni, nie prowokujcie ich, gdyż i tak nie dam wam ich ziemi, nawet kawałka na postawienie stopy. Góry Seir bowiem dałem w dziedzictwo Ezawowi. Żywność będziecie nabywać od nich za pieniądze, abyście mieli co jeść. Podobnie wodę będziecie kupować od nich za pieniądze, abyście mieli co pić. I rozdział 8. Ominęliśmy więc naszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir, drogą przez step, idąc z Elat i z Esjon Geber, po czym skręciliśmy i udaliśmy się w stronę pustyni moabijskiej. Więc słuchajcie, zobaczcie, że w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg powiedział Izraelitom, tak, że mają no, generalnie Edomitów szanować, tak, że to miejsce, tak, te góry Seir to są tutaj po stronie zachodniej. Że to jest miejsce, które Bóg wyznaczył Edomowi, tak? i że Izraelici nie będą mieli tego lądu, tak? Tylko właśnie Edomici. I że tu jest kilkakrotnie podkreślone słowo bracia, tak? Czyli jak widzicie, nastawienie Izraelitów, tak, było takie, że to są bracia. Natomiast słuchajcie, no jak ci bracia, może najpierw, zanim przejdę do tego, jacy to byli bracia, tak, bo to jest dokładnie w tekście opisane, to chciałbym poprosić Daniela, żeby wyświetlił tą skałę najpierw. Wróćmy teraz do tekstu Księgi Abdiasza. Bo słuchajcie, tam jest napisane w wersecie trzecim. Zwiodła cię pycha twojego serca, ty mieszkańcu szczelin skalnych. Siedzimy masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu, któż mnie sprowadzi na ziemię? Drodzy, to co widzicie tutaj, to jest droga do Seli, czyli Sela to jest skała. Obecnie to miasto się nazywa Petra i jest w Jordanii. To jest wejście do Petry. Nie wiem, czy dobrze widać. Skały, nie wiem, wysokości 100 metrów po jednej i po drugiej stronie i takie wąskie przejście, tak, gdzie w największym miejscu się dotyka rękami obu skał. Otóż słuchajcie, generalnie te góry Seir to jest jedno w ogóle z najpiękniejszych miejsc na kuli ziemskiej. Pokaż może następny slajd. Słuchajcie, zobaczcie, jakim błogosławieństwem obdarzył Bóg Edomitów. To, co widzicie tutaj, to są takie słynne katedry, które są wykute w skale, tak? To jest obecna Petra. I to jest, to akurat ta architektura, to jest, została stworzona nie przez Edomitów, tylko przez ich następców, Nabatejczyków, o tym za chwilę. Natomiast zobaczcie, to są przepiękne skały, bardzo wysokie. Ze szczytu tej góry, która jest nad byłą stolicą Edomu, tak, ze szczytu tej góry ma się no jeden z najpiękniejszych w ogóle widoków, jakie istnieją na kuli ziemskiej, bo to jest widok na w zasadzie cały Izrael, bo z jednej strony widać Morze Martwe, a z drugiej strony widać Morze Czerwone. No podobno coś przepięknego. I słuchajcie, zobaczcie, Edomici dostali jakby w swoje posiadanie no, przepiękną ziemię. Absolutnie przepiękną, tak? Dodatkowo jeszcze, tak jak widzieliście na tej poprzedniej fotografii, to była ziemia, którą łatwo było bronić. No bo zobaczcie, do stolicy prowadziła taka droga, tak? Tam jeden rydwan miał trudność, żeby przejechać, więc generalnie atak na stolicę Edomu był no, koszmarnym w ogóle przedsięwzięciem od strony militarnej. Tam garstka ludzi mogło po prostu bronić tego przesmyku i cała armia, nawet jakby liczyła 100 tysięcy ludzi, nie byłaby w stanie się przebić. I zobaczcie, ludzie dostali tak piękne miejsce do życia i co to spowodowało? Że się zaczęli wynosić ponad innych. Po prostu oni jak chodzili na tą górę, a tak przy okazji, no niestety oni no bardzo popłynęli, jeżeli chodzi o swoje wierzenia, podobno na tej górze składali również ofiary z ludzi. Okay? Także po prostu totalnie popłynęli w jakieś tam praktyki pogańskie. I też będąc na tej górze, właśnie stali się pyszni. No mieli po prostu przed sobą ten widok za milion dolarów i po prostu stwierdzali, no jesteśmy najlepsi, któż tutaj może z nas stąd strącić? Nikt, nawet Pan Bóg sobie nie da rady. Także drodzy, może ta fotografia niech z nami będzie. Teraz może przejdźmy do tego właśnie, jakie było nastawienie Edomitów do swoich braci. Otóż tak, troszkę rysu historycznego. W trakcie panowania Dawida Edom został przez Dawida zwasalizowany. To znaczy było to państwo, które miało swojego niezależnego władcę, natomiast to było państwo troszkę w takim układzie, jak powiedzmy Polska była za czasów Związku Radzieckiego po II wojnie, tak? Czyli okej, no mieliśmy swoją niezależność, natomiast wszystkie jakieś poważniejsze decyzje były podejmowane w Moskwie, tutaj było podobnie. I co się stało? Otóż jak tylko powiedzmy po czasach Salomona Edom się, przepraszam, nastąpił podział na Judeę i Izrael, tak, to wtedy natychmiast Edom się wybił na niepodległość i później robili coś, co było po prostu obrzydliwe, ponieważ z każdym w zasadzie przeciwnikiem Izraela się bratali, tak, i jeżeli był tylko jakikolwiek najazd, to brali w tym najeździe udział. I słuchajcie, pierwszym takim spektakularnym wydarzeniem to był najazd Filistynów i Arabów na Jerozolimę za czasów króla Jorohama. Przejdźmy do drugiej księgi Kronik, rozdział 21, 16-17. Druga Kronik, 21, 16-17. Wkrótce potem Pan wzbudził u Filistynów i Arabów, mieszkających obok Kuszytów, wrogość względem Jerohama. Wyruszyli zatem przeciwko Judzie, wdarli się do niej, zagarnęli całe mienie Pałacu Królewskiego, a przy tym uprowadzili do niewoli synów i żony króla. Także pozostał przy nim tylko najmłodszy Jehoahaz, trudne imię. Więc słuchajcie, rok mniej więcej 845, Filistyni i Arabowie najeżdżają i niszczą Jerozolimę, no i kto z nim jest? Edomici. I słuchajcie, to teraz może przy tej okazji powiem troszkę o tym, o powiedzmy takich dwóch teoriach, kiedy ta księga Abdiasza powstała. Bo to są takie dwie teorie. Jedna to jest taka, że ona powstała mniej więcej właśnie w tym czasie, czyli tuż po najeździe Filistynów na Jerozolimę, tak? Mniej więcej połowa w tej chwili naukowców, którzy się tym zajmują, do tego się przychyla. I również tradycja rabinistyczna idzie w tym kierunku. Natomiast druga połowa mówi, że raczej było to gdzieś pod koniec VI wieku przed naszą erą, kiedy była inwazja na Buchodonozora, na Babilon, i wtedy był upadek Judy. Okay? No bo jak czytaliśmy właśnie w tej księdze, ta księga mówi po prostu o pewnym wydarzeniu, tak, pewnym najeździe, tak, w którym brali udział Edomici, tak? I tak jak powiedziałem, oni brali udział przy każdej tylko nadarzającej się okazji, natomiast tamte dwie były takie najbardziej spektakularne. I słuchajcie, to teraz przy okazji troszeczkę o samym Abdiaszu. Abdiasz nie pomaga nam specjalnie, jeżeli chodzi o to, żeby go zidentyfikować, bo tak jak powiedziałem, w tekście samej księgi on jest tylko napisane o tym, że to jest widzenie Abdiasza i nic innego, prawda? Natomiast tak jak powiedziałem, jedna z tych teorii poparta również przez tradycję rabinistyczną, to właśnie mówi o tym, że to była osoba żyjąca w IX wieku przed Chrystusem. I niektórzy, właśnie ta tradycja rabinistyczna przychyla się do tego, że ta osoba to jest osoba wymieniona w pierwszej księdze królewskiej w 18 rozdziale. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który jest określany mianem Obadiasz, natomiast tak naprawdę Abdiasz i Obadiasz to po hebrajsku jest tak samo, tylko są pewne różnice wynikające z tłumaczeń. Otóż te takie Abdiasz to jest już taka transliteracja łacińska, która się bardziej przyjęła, ponieważ Abdiasz jest również świętym w paru kościołach chrześcijańskich, takich tradycyjnych, typu koptyjski, tak? Stąd właśnie czasami istnieją takie różnego typu transkrypcje, jeżeli chodzi o te same imię. I co tutaj mówimy o Obadiaszu? Po pewnym czasie, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza słowo tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Eliasz poszedł więc pokazać się Achabowi, w Samarii zaś panował wielki głód. Achab wezwał wówczas Obadiasza, który zarządzał pałacem i który był człowiekiem żyjącym w wielkiej bojaźni wobec Pana. Okay? Czyli widzimy tutaj człowieka, który był właśnie... można powiedzieć ważnym człowiekiem na dworze, tak? Zarządzał pałacem królewskim. I słuchajcie, w wersecie czwartym są ważne informacje. Gdy bowiem Izabel zaczęła tępić proroków Pana, Obadiasz zebrał 100 proroków i ukrył ich po 50 w jaskini, gdzie żywił ich chlebem i wodą. Achab zatem powiedział do Obadiasza: przejdź się po kraju, sprawdź wszystkie źródła i rzeczne doliny, może gdzieś jeszcze jest trawa zielona i zdołamy zachować przy życiu konie oraz muły. Nie będziemy też musieli wybić części bydła. Czyli tak, Obadiasz tutaj jest przedstawiany jako zarządzający pałacem króla Achaba i takim, który bał się Pana i udało mu się uratować od zagłady, którą chciała im zgotować Izabel, 100 proroków. I otóż tradycja rabinistyczna mówi o tym, że właśnie jakby w podzięce za to Abdiasz dostał dar proroczy, okay? Czego wynikiem jest właśnie ta księga. Tradycja rabinistyczna mówi również o tym, że to był konwertyta, czyli że to był człowiek, który był urodzony w Edomie, natomiast przechrzcił się, że tak powiem, na judaizm i stąd był najwłaściwszą osobą do tego, żeby Edomitom głosić. Tak jak powiedziałem, jest to pewna tradycja, tak? Nie jest ona specjalnie jakoś tam silnie udokumentowana historycznie. Tak jak powiedziałem, druga bardzo prawdopodobna, równie prawdopodobna teoria jest taka, że to był ktoś żyjący po tym, jak Nabuchodonozor najechał Jerozolimę i ją zniszczył, a ja was zachęcam, żebyście wy swoje zdanie poprzez własne studia sami sobie wyrobili. Ja bardziej się przychylam ku temu, że jest to... Że jest to ten czas wcześniejszy, czyli że to był ten wiek IX. A co mnie ku temu skłania? Otóż to jest też kwestia może tłumaczenia, tak? Natomiast te tłumaczenia najnowsze, które mam, tak? to ono mówi od wersetu 12. Nie przyglądaj się bratu w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się, że zagłada spotkała synów Judy. I tak dalej. Nie wkraczaj do bramy mego ludu w dniu jego klęski. I tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to są ostrzeżenia. Po tych czasach babilońskich, no to już w zasadzie to troszeczkę było no, musztarda po obiedzie, tak? Tego typu sformułowania, bo to już było, że tak powiem, pozamiatane, tak? Jerozolima już była rozgrabiona, podbita, tak? Więc po co by były takie, tego typu nie wiem, no, zalecenia, tak? Więc no, no, znając też naturę Pana Boga, która polega na tym, że zazwyczaj daje ostrzeżenie, tak? Później odczekuje, a później dopiero wymierza karę, tak? Raczej ja osobiście się skłaniam ku temu, że właśnie to było silne ostrzeżenie dane Edomitom poprzez proroka już w IX wieku, żeby po prostu wtedy, kiedy pierwszy raz najechali Jerozolimę razem z Filistynami, żeby więcej po prostu tego nie robili, tak? Bo inaczej skończą tak, jak jest napisane w tej księdze. Natomiast no, jakby niezależnie od tego, czy to był wiek IX, czy VII, tak, to sytuacja jest taka, że Edomici do końca po prostu byli bardzo, bardzo negatywnie nastawieni do Izraelitów. I słuchajcie, no można powiedzieć, że to, co się stało z Edomem, to po prostu dokładnie świadczy o tym, że Biblia jest prawdziwa, tak? No posłuchajcie, jeszcze na chwilkę, gdybyś mógł pokazać tą mapę. Zobaczcie, nawet jeżeli to był wiek, powiedzmy, szósty przed naszą erą, tak, to Edom wtedy był w okresie największej świetności, tak? I ta księga mówi o tym, że po prostu, że zostaniesz najechany, tak, i że na końcu, będzie i tak zwycięstwo Izraelitów nad tym wszystkim. Troszkę wam właśnie opowiem o historii, co się stało z Edomem później. Otóż tak, jak Nabuchodonozor najechał na Jerozolimę w granicach tam, to było w latach 607 do 583 przed Chrystusem, to była właśnie ta inwazja, wtedy Juda upadła. Edomici w tym czasie po prostu zachowywali się tak, jak powiedzmy, nie wiem, czy znacie historię armii Własowa w czasie Powstania Warszawskiego. Własow to był taki generał rosyjski, tak, on tam kilkadziesiąt tysięcy jakby Rosjan przeszło na stronę Niemiec, tak, hitlerowskich, i w trakcie pacyfikacji powstania warszawskiego ludzie najbardziej się bali Własowców, a nie Niemców. I mniej więcej podobna była postawa Edomitów, czyli po prostu zachowywali się jeszcze gorzej, tak, niż ci bracia, tak, można powiedzieć, zachowywali się gorzej, tak, niż nie wiem, no, obce plemię, tak. Czyli też można powiedzieć, że nie wiem, no, nasi bracia Słowianie wobec nas się zachowali gorzej, tak, niż no, ludzie, którzy tam, powiedzmy, są troszeczkę dalej od strony jakiegoś tam genotypu. I słuchajcie, co było dalej? Otóż niedługo po tym, od wschodu na Edom najechali Nabatejczycy i wypchnęli Edomitów z tej części zachodniej i z południa. I wszyscy Edomici, którzy jakby przetrwali ten najazd, zaczęli zmierzać w kierunku Judei i ostatecznie osiedli, powiedzmy, na południe Judei, na pustyni Negev, i ten kraj zaczęto nazywać Idumeą, tak, już jakoś tam z grecka. I jakby w tej formie ta Idumea przetrwała no, przez kilkaset lat, aż w końcu całkowicie zniknęła. I tak jak wspomniałem, na Betejczycy to było to plemię takie bardzo ciekawe, które między innymi Petre rozbudowało tę piękną architekturę. Gdybyś mógł jeszcze raz przejść właśnie do tej architektury. Drodzy, gdybyście kiedykolwiek w ogóle mieli okazję być właśnie w tamtych rejonach, to jest takie miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, bo tak jak powiedziałem, to jest coś pięknego. Zaraz podejdę i pokażę, jakiej jest wielkości człowiek tutaj na tym zdjęciu, żebyście wiedzieli. Czyli słuchajcie, to co widzicie tutaj, to ma wysokość mniej więcej, bo tego może nie widać, to jest wyższe niż katedra świętego Pawła w Watykanie. Okay? To jest po prostu mega przepiękna architektura, piękne miejsce, tak jak powiedziałem, no, jedno z najpiękniejszych miejsc w ogóle do zobaczenia na świecie. No, ale tak jak powiedziałem, to miejsce właśnie w takiej formie architektonicznej zostawili Nabatejczycy, czyli te takie plemiona nomadyczne, które najechały Edom. I słuchajcie, Edom, czy później ta Idumea, tak, czyli powiedzmy te północna część obecnego Izraela, pustynia Negev, później została w II wieku przed naszą erą podbita przez kogo? Przez Judę. Okay? Był taki człowiek, zaraz powiem, jak się nazywał, Jan Hyrkan. Rządził w latach 135 do 104 przed Chrystusem. I to był człowiek, który, no też ciekawa postać, bo on jako jeden z nielicznych miał skupioną w jednych rękach władzę arcykapłana i władcy. I człowiek był no, waleczny i taki powiedzmy, no, nie wiem, dobry gospodarz, tak? On podbił Idumę, tak, na południu, podbił Samarię na północy i mniej więcej zostawił na 100 lat przed Chrystusem, no, powiedzmy, Judew prawie że będącą w wielkości państwa Salomona, także no, sporo rzeczy zrobił. I to, co ważne, Jan Hyrkan również jakby na siłę skonwertował wszystkich pozostałych Edomitów na judaizm. I słuchajcie, to taka ciekawostka, że no, Edomici mieli no, chyba po swoim ojcu założycielu takie mocne charaktery. I oni jak no, podobnie jak byli takimi zaciekłymi przedtem poganami, to teraz stali się takimi zaciekłymi wyznawcami judaizmu, z tym, że w takiej formie uczynkowej. I słuchajcie, tak, też taka ciekawostka, bo jakby już zmierzam do tego jak się skończyła w ogóle historia tego narodu, bo on po prostu zniknął, tak? Zgodnie z zapowiedzią z księgi Abdiasza. Otóż ostatnimi znanymi Idumejczykami to byli kolejni Herodowie. Słuchajcie, Herod Wielki to był syn Idumejczyka i Nabatejki. Okay? I to był człowiek no, żyjący w latach od 70, tego drugiego przed Chrystusem do czwartego przed Chrystusem. No i to był człowiek, który właśnie taka ciekawostka, on był bardzo gorliwy, jeżeli chodzi o spełnianie uczynkowości religijnej. Na przykład nigdy nie jadł wieprzowiny, tak? Ale z kolei nie przeszkadzało mu to, żeby na przykład jedną ze swoich żon zabić i wszystkie dzieci pochodzące z tego związku, bo generalnie nie lubi, jak ktoś mu wchodził w drogę, tak? I później to już taką przeokropną rzecz, którą zrobił, tak? No to zgładzenie tam tych wszystkich niemowląt i małych dzieci w Betlejem, tak? No ale widzicie, jaki to był człowiek. Jeżeli on swoje własne dzieci mógł zabić, no to cudze, no to tym bardziej, tak? I słuchajcie, jak się o tym dowiedział jeden ówczesny cezar rzymski, no bo oni się znali, tak, ci ludzie, no to powiedział takie słowa, podobno, że na dworze Heroda wolę być świnią niż jego synem, no bo świni się nie jadało, więc była bezpieczna, a synowi niekoniecznie, tak. I słuchajcie, kolejny Herod, syn Heroda Wielkiego, Herod Antypas, tak, on od 22 roku przed Chrystusem do 39 roku po Chrystusie, tak, syn Heroda Wielkiego, za którego czasów ukrzyżowano Chrystusa, i to był ten człowiek, który zlecił zabicie Jana Chrzciciela, tak? Kolejny, Herod Agryppa, 10 przed Chrystusem do 44 po Chrystusie, to z kolei wnuk Heroda Wielkiego, ale nie z Antypasa, tylko z innego powiedzmy syna, czyli on był bratankiem Antypasa, tak? Herod Agryppa. On stracił apostoła Jakuba i więził apostoła Piotra. I umarł bezdzietnie. I to w zasadzie był koniec Idumei Edomu, tak? Czyli zobaczcie, Pan Bóg, no, nierychliwy, ale sprawiedliwy, tak? Niezależnie od tego, czy to było, nie wiem, 800, 900 lat wcześniej, czy 500 lat wcześniej, jasno powiedział, nie róbcie pewnych rzeczy, bo będą konsekwencje. I jak widzicie, no, Abdiasz, no, nie mógł znać tych faktów, tak? Dokładnie, literalnie wszystko to, co było zapowiadane w księdze Abdiasza, to się po prostu stało. I słuchajcie, teraz może takie troszkę podsumowanie tego, co w ogóle księga Abdiasza może dać nam. Ta księga po raz kolejny mówi o tym, że Bóg nienawidzi pychy bardzo. Ja czasami mam wrażenie, że pycha to jest coś, co w pewnym sensie Boga pobudza do działania, tak? Jeżeli człowiek jest pyszny, tak, to po prostu tak jakby szukał konfrontacji z Bogiem. To jest bardzo niebezpieczne. I przypomniała mi się taka rzecz właśnie, jeżeli chodzi o pychę, już w Europie. Był kapitan pewnego statku, który powiedział, to jest statek, który skupia w sobie całą wiedzę technologiczną ludzkości i nawet Pan Bóg tego statku nie będzie w stanie zatopić. Czy wiecie, o jaki statek chodzi? O Titanica, dokładnie. Wyruszył w pierwszą podróż, od razu rozbił się przy pierwszej podróży, tak? Pan Bóg nienawidzi, jak rzadko czego, pychy. Druga rzecz jest taka, że Bóg ocenia całe narody według tego, jak się odnoszą do Izraela. zobaczcie, że tutaj jasno było powiedziane, tak, że po prostu, że znaczy Edomici na pewno, no jako poganie, nie wiem, no składający ofiary z ludzi, tak, na pewno robili mnóstwo złych rzeczy, tak. Natomiast za co zostali zlikwidowani jako naród? Za to, jak postępowali z Izraelem. I słuchajcie, ja czasami mam wrażenie, że tutaj to nawet wystarczy zaniedbanie, bo słuchajcie, dam taki przykład, to jakby przytoczę jednego z pastorów brytyjskich. Ten pastor się urodził w tym czasie, kiedy Imperium Brytyjskie to było takie imperium, nad którym, jak to się mówiło, nie zachodziło słońce. No bo po prostu było wszędzie, było ogromne, tak, Indie, tak, Bliski Wschód i tak dalej, i tak dalej. I otóż, słuchajcie, to imperium się po prostu rozpadło w sposób bardzo szybki, w ciągu kilku lat, na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. I ten pastor, głęboko wierzący człowiek, powiedział, że według niego to jest kara za to, że Brytyjczycy mieli w tym czasie we władaniu obecny Izrael i mogli zrobić tam wszystko, tak? Mogli po prostu tak to wszystko ustawić, żeby na przykład tego obecnego konfliktu palestyńsko-izraelskiego by nie było, tak? Bo zobaczcie, spójrzcie na obecną Polskę, tak? To jest kraj w miarę bezpieczny, Natomiast no my jesteśmy, tak, jesteśmy częściowo na ziemi obecnej Polski, a częściowo byłych Niemiec, tak, część Polski jest w tej chwili tam Ukraina, Białoruś i tak dalej, tak, natomiast to, co się stało po II wojnie, to jak widzimy, to okej, to przy całym już tam, powiedzmy, okrucieństwie tego procesu, ale jednak skutki no, mamy błogosławione, bo nie mamy konfliktów etnicznych, tak? Po prostu dokonano no, w sposób taki, jaki można było zrobić, tak? No, pewnych przemieszczeń ludności i się okazało, że Polska ma swoje miejsce, tak? Ukraina ma swoje miejsce, Białoruś, Niemcy, tak? Każdy ma swój kawałek ziemi i nie musimy się jakoś tam między sobą o tą przestrzeń kłócić, natomiast to, co zrobiła Wielka Brytania, to było po prostu ewidentne zaniedbanie. Oni po prostu tego nie zrobili. Oni odeszli, zostawiając to miejsce w stanie totalnie nieuporządkowanym i dopiero, nie wiem, kolejne wojny musiały się tam odbywać, żeby Izrael chociaż skrawek tego lądu, który Pan Bóg im przeznaczył, sobie mógł wywalczyć i do tej pory są miliony właśnie ludzi, tych Palestyńczyków, którzy też się z tym czują źle, tak? Natomiast to można było uporządkować. I ten pastor powiedział coś takiego, że według niego to jest właśnie przyczyną jest to, że po prostu to imperium się rozpadło, bo Pan Bóg po prostu stwierdził, że słuchajcie, jeżeli nie możecie o mój naród zadbać, tak, to znaczy, że nie jesteście w stanie zadbać o nikogo. Więc dziękuję. Tym panom już dziękujemy. Kolejny jeszcze taki ciekawy przykład, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zaniedbywania czy próby, nie wiem, oszukiwania Izraela, to też właśnie jakby cytując tego samego pastora, starsi może pamiętają, był taki premier brytyjski James Callaghan tuż przed Margaret Thatcher. Otóż słuchajcie, ten człowiek oszukał Izrael. Bo tam Izrael miał oddać część swojej jakieś tam złoża roponośne Egiptowi, tak, a w zamian Brytyjczycy mieli przekazać im swoje pola roponośne. Taki był deal. No i Izraelczycy oddali te swoje pola, natomiast co się okazało, że nic w zamian nie dostali. I wyobraźcie sobie, że tuż po tym, 24 godziny po tej decyzji, ten człowiek poleciał ze stanowiska. Poleciał ze stanowiska dlatego, że w nocy jeden z członków Izby Gmin dostał zawału, tak, nie mógł przyjść na głosowanie i tym jednym głosem go odwołali. I człowiek po prostu wyleciał z polityki w ciągu 24 godzin. Także nauka jest dla nas również taka, żeby po prostu błogosławić Izraelowi. Jeżeli chcemy mieć błogosławieństwo, błogosławmy im. Słuchajcie, kolejna taka nauka z Księgi Abdiasza, że tak, Bóg jest Bogiem wszystkich narodów i wszystkich ludzi. I słuchajcie, no to jest niesamowite, że Bóg Izraela, on osądzi Buddę, Konfucjusza, Mahometa, Gandhiego, Marksa, Lenina, Mao Tse-tunga, wszystkich. Okej? I to było też takie, no powiedzmy, w tych czasach to była rzecz, no powiedzmy, nowatorska, bo wtedy no każdy kraj miał swoich bogów, tak? I generalnie było takie poczucie, że jeden Bóg się tam, nie wiem, niespecjalnie wtrąca do drugiego Boga, tak, do drugiego kraju, tak, a tutaj w tej księdze jest jasno napisane, że po prostu Bóg rozsądzi wszystkie narody, tak. I słuchajcie, kolejna rzecz to jest taka, Ezaf i Jakub, zobaczcie, nienawiść często rodzi się w najbliższej rodzinie, a negatywne cechy mogą się ciągnąć przez pokolenia. Słuchajcie, niedawno przeczytałem sobie statystyki policyjne, jeżeli chodzi o zabójstwa. Generalnie no, one są jakby coraz lepsze, bo powiedzmy jeszcze nie wiem, 10 lat temu to mieliśmy około 1000 zabójstw w Polsce rocznie, w tej chwili mamy poniżej 500. Natomiast powiedzmy te ostatnie statystyki z roku 2009, które widziałem, to słuchajcie, zgadnijcie, jaki jest najczęstszy powód, jeżeli chodzi o zabójstwa w Polsce. Nie wiem, czy to dotyczy innych krajów, ale w Polsce. Najczęstszy powód. Kłótnie w rodzinie. 30% wszystkich zabójstw to są kłótnie w rodzinie. 30%. A tych przyczyn jest, nie wiem, może z 50 różnych, tak? Ale największa część, aż 30% to są kłótnie rodzinne, tak? I zobaczcie, to jest niesamowite, że powiedzmy jakieś no, pewne negatywne cechy tego ojca założyciela, tego Ezawa, tak, ciągnęły się później przez pokolenia. On był dumny, on był taki no nie wiem, dzielny, tak, właśnie, no i powiedzmy no też tragiczny bym powiedział, tak, bo on no, żałował i w sumie, no nie wiem, nie odnosił się jakoś mega źle w stosunku do tego swojego brata Ezawa, tak, powiedzmy, przepraszam, do brata Jakuba, nie nie zrobił mu nigdy jakiejś krzywdy, tak, natomiast widać, że w sercu do końca życia ta zadra była, czyli nigdy tak naprawdę no, nie nawrócił się. I to, co jest ważne, to jest to, żeby pamiętać, że niezależnie od tego, że może nawet, nie wiem, w naszych rodzinach też może gdzieś są jakieś takie grzechy pokoleniowe, jakiejś nienawiści, tak, piękne jest to, że my możemy to złamać, że przez Jezusa my mamy uwolnienie z tego i my możemy z tego korzystać. To jest naprawdę piękne. I słuchajcie, już na koniec. Te ostatnie wersety z Księgi Abdiasza no, są no, już takie mega optymistyczne. Może przytoczę kilka od 17. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości. Czyli zobaczcie, wybawienie zaczęło się w Izraelu, no i w pewnym sensie też no, się tam zakończy, tak? Zgodnie z Pismem Chrystus przyjdzie powtórnie na górę Oliwną, czyli to miejsce, z którego odszedł, tak? I też pamiętajmy o tym, tak? Izrael to jest takie miejsce na świecie, tak? To jest to państwo, które powstało w sposób, no, zupełnie niezwykły, tak, po ponad 2000 lat niebytu w roku 48. To, co jest powiedziane tutaj na samym końcu, i tym właśnie chciałem zakończyć. I wstąpią ocaleni na górę Syjon, a panowanie będzie należeć do Pana. Drodzy, przepiękna księga. Trudno się ją czyta, jeżeli się nie zna kontekstu, natomiast mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żebyście sami dalej kontynuowali studia nad tą księgą. Ważne są te słowa na końcu, a panowanie będzie należeć do Pana. Dziękuję.